Czym są analogowe misje kosmiczne? To prawdziwy poligon doświadczalny i symulacja tego, co może wydarzyć się podczas prawdziwych misji załogowych. Astronauci analogowi mieszkają w tak zwanym habitacie, czyli bazie, która ma możliwie dokładnie oddać warunki w kosmosie. W programie Trendy z sieci dziś o analogowych misjach kosmicznych oraz o kobietach w kosmosie. A to za sprawą trwającej właśnie misji Demeter. To pierwsza w Polsce i druga w Europie. W pełni żeńska analogowa misja kosmiczna. W skład załogi wchodzą studentki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Czas na trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Radia Kraków Maciej Myśliwiec z Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kobiety w kosmosie to rzadkość?
Na szczęście nie, choć niestety stanowią mniejszość spośród wszystkich astronautów i astronautek, którzy polecieli w kosmos. Natomiast odgrywają coraz ważniejszą rolę w misjach kosmicznych. To trzeba wziąć pod uwagę od Walentyny Tereszkowej, która w 1963 roku poleciała. Mieliśmy już dowódczynię wahadłowca Ellen Collins. Ostatnimi czasy pierwsza Europejka, Włoszka Samantha Cristoforetti była pierwszą dowódczynią stacji kosmicznej z Europy. Wcześniej Peggy Whitson była także dowódczynią stacji. Pamela Merloy, która teraz jest deputy szefem, czyli zastępcą szefa NASA, też dowodziła wahadłowcem. Myślę, że odgrywają coraz większą rolę. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że organizm kobiety, wbrew temu, co niektórzy twierdzą czasami, jest dużo bardziej wytrzymały od męskiego i też kobiety umieją się szybciej w niektórych sytuacjach adaptować i też są społecznie bardziej wrażliwe, co czasami też jest potrzebne w niektórych sytuacjach misji kosmicznych. Poza tym pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Nie możemy wysyłać samych mężczyzn, bo naszym celem jako gatunku ludzkiego jest mimo wszystko ten wszechświat skolonizować, tak? Więc jeżeli polecą sami panowie, to będziemy mieli seks misję, ale w drugą stronę, no i nie będziemy w stanie tego gatunku w żaden sposób podtrzymać, więc musimy brać pod uwagę to, że misje będą musiały być łączone, mieszane, obie płcie muszą być odpowiednio dobrze reprezentowane.
Pierwsza w Polsce i druga w Europie w pełni żeńska załoga rozpoczęła analogową misję kosmiczną o nazwie Demeter. Tutaj ta nazwa.
Matka
właśnie z mitologii greckiej. Co to jest za misja?
Misja jest o tyle wyjątkowa. Właśnie mówimy, cały czas mówimy, że jest druga w Europie, choć mamy poczucie, że jesteśmy pierwsi, ponieważ dosłownie dwa dni przed naszą misją jedna z firm organizujących tego typu symulacje powiedziała, że właśnie zakończyła misję bez żadnych szczegółów, bez żadnych zdjęć i trochę zaskoczyli nas, ponieważ przygotowywaliśmy się na faktycznie stricte pierwszą misję. Natomiast czemu jest istotna? Dlatego, że analogowe misje kosmiczne odbywają się na całym świecie. Symulują powierzchnię Marsa, symulują powierzchnię Księżyca, czyli pobyty w różnych habitatach w przyszłości, na których człowiek będzie mieszkał. Natomiast z reguły są to mieszane załogi pod względem narodowości, pod względem płci właśnie, pod względem rasy, żeby jak najwięcej elementów tutaj biologicznych też zbadać i społecznych tutaj z tego wynikają. Natomiast pierwsza misja kobieca w Polsce, złożona też, zwróćmy uwagę, z całości ze studentek, to też jest tutaj bardzo, bardzo ważne, pozwala nam zobaczyć, jak te relacje będą się budowały, jak będzie się budowało przywództwo, jak będą się budowały koalicje, ale też będziemy mogli sprawdzić pod względem biologicznym uczestnictwo naszych studentek. Nasze astronautki śpią w tej chwili pod kątem 6 stopni w głową w dół. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w stanie mikrograwitacji, w stanie nieważkości, bo tak to potocznie nazywamy, cała krew napływa do głowy. I jeżeli popatrzymy się na zdjęcia astronautów, no trochę inaczej wyglądają w kosmosie niż na Ziemi, bo po prostu są tak napuchnięci na twarzy. I w wypadku długotrwałego pobytu to napuchnięcie oczywiście też ma swoje konsekwencje. Natomiast chcemy zobaczyć, jak po tygodniu pobytu w habitacie zmieni się kwestia układu limfy w ich ciele, więc dziewczyny też tutaj poddają się badaniom na sobie. A równocześnie prowadzą to rzeczywiście badania związane z astrobiologią, ponieważ ponieważ badają rośliny w tak zwanych układach hydroponicznych, czyli układach zamkniętych, w których nie ma czynników zewnętrznych i też badają, jak te rośliny zachowują się pod wpływem różnych substancji chemicznych, po to, żeby zobaczyć szybszy wzrost, wolniejszy wzrost, pobudzenie elektryczne. Wszystko to, co pozwoli w przyszłości szybciej tworzyć żywność w kosmosie, bo to jest rzecz, która jest niezwykle, niezwykle istotna.
Dziewczyny są teraz w habitacie. Tak?
W habitacie. W bazie symulującej warunki.
W bazie symulującej są odcięte całkowicie.
Całkowicie odcięte od świata zewnętrznego.
Są tam monitorowane, czy tam jest wszystko
są
w porządku?
Są monitorowane, są pod opieką kontroli misji. Tak? Pamiętajmy o tym, że misje analogowe tak naprawdę różnią się od misji kosmicznych tylko tym, że nie odbywają się w kosmosie. Tak? Stricte.
I nie mają tej grawitacji.
Nie mają grawitacji i nie poleciały na orbitę, tak? ogólnie rzecz biorąc. Natomiast pamiętajmy o tym, że mają od początku do końca w miarę możliwości realizować warunki symulacji, znaczy warunki misji kosmicznych. Oczywiście pamiętajmy o tym, że na Księżycu miałyby 1/6 ciążenia, na Marsie 1/3 mniej więcej ciążenia ziemskiego, więc siły przyciągania, więc tam już ta grawitacja byłaby, ale byłaby no, troszkę inna niż na Ziemi, inaczej odczuwalna. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że to jest system zamknięty, czyli na przykład jedyny kontakt ze światem zewnętrznym realizowany jest właśnie przez całą kontrolę misji, która czuwa nad przebiegiem, jak w przypadku normalnej misji kosmicznej.
Tak, ale to nie tylko warunki fizyczne, ale też psychiczne są.
Oczywiście, pełna izolacja, kwatery załogi są umieszczone w jednym małym pomieszczeniu, tak jak to mniej więcej jest na stacji orbitalnej, czy będzie potem w habitacie na Marsie, czy na Księżycu. Przestrzeń do pracy, mała kuchnia, czyli wszystko to, co będziemy w stanie zrealizować. Mało prywatności, też musimy na to zwrócić uwagę, poza oczywiście modułem sanitarnym, w którym jest szansa na jakąkolwiek prywatność. Natomiast chodzi o to, że musimy też zobaczyć, jak tworzą się relacje, jak ludzie sobie radzą z pobytem w zamkniętym pomieszczeniu z innymi ludźmi. Pamiętajmy o tym, że też są pozbawieni takich prostych rzeczy jak normalna łazienka, tak? Astronauci analogowi myją się chusteczkami mokrymi, tak jak jest to na przykład na stacjach orbitalnych, czyli przez określony czas trwania. W tym wypadku to jest oczywiście tydzień, ale pamiętajmy o tym, że takie misje analogowe mogą trwać kilka miesięcy, a nawet rok. Więc wyobraźmy sobie zamknięcie w takiej przestrzeni. To też jest krok w drodze do zostania astronautów, bo wielu astronautów, którzy lecą potem w kosmos, przebywa wcześniej na misjach analogowych, żeby nauczyć się też pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu działania. Każda osoba, która była na misji analogowej, mówi, że to jest życie, które jest, znaczy przeżycie, które jest no, niepowtarzalne, bo dowiadujesz się bardzo dużo też o sobie.
I wiesz potem, co jest potrzebne tak naprawdę.
Widzisz swoje mocne strony, słabe strony, widzisz, jak reagujesz na pewne sytuacje stresowe, bo też pamiętajmy o tym, że taka misja to nie jest tylko przebywanie. Astronautki nasze są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa też, bo symuluje się awarie, symuluje się brak energii, symuluje się, ponieważ to jest układ zamknięty, odizolowany, symuluje się ograniczenie tlenu na przykład, czyli deprywacja tlenowa. Trzeba na przykład samemu wyprodukować energię, naładować na przykład przez dynamo, naładować odpowiednie akumulatory, żeby one podtrzymywały funkcje życiowe, ponieważ mamy mechaniczną klimatyzację, znaczy wentylację i klimatyzację. Nie możemy pozwolić na to, żeby przestać produkować energię, bo się udusimy.
I takie scenariusze są zaplanowane?
Oczywiście i są realizowane. Misji, tak. Podczas każdej misji energowej różne są oczywiście. To może być kwestia awarii, na przykład też sanitariatu, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli jesteśmy w kosmosie, jak mówi stary, dobry film, nikt nie usłyszy twojego krzyku, tak jak tutaj, jeżeli jesteś w kosmosie, jeżeli masz awarię, jesteś zdany tylko i wyłącznie na siebie i na to, co masz ze sobą. Nikt z zewnątrz nie otworzy ci śluzy, nie powie, chodź, uratuje się.
Houston, mamy problem.
No właśnie, tyle możemy powiedzieć. I oczywiście zadaniem kontroli misji jest wskazanie jak najlepszych rozwiązań, przetestowanie ich też na Ziemi po to, żeby wskazać uczestnikom misji jakiekolwiek rozwiązanie. Tak dzięki dokładnie takiemu działaniu wrócił Apollo 13 na Ziemię, którego tutaj wspomniałeś, słynne zdanie. Natomiast tutaj studenci na przykład mają określoną ilość energii, którą mogą zużyć w ciągu każdego dnia. Znaczy astronauci w jakiejkolwiek misji tutaj, w przypadku naszej właśnie studentki, określoną ilość wody, jaką mogą wykorzystać. Mm-hmm. Tak? Ta woda też jest odzyskiwana, więc to też są te systemy uczenia sobie radzenia z pewnymi naszymi nawykami, bo wchodzimy do habitatu z pewnymi nawykami prostymi, chociażby takimi, ile właśnie zużywamy wody i ile papieru toaletowego zużywamy, czy zatykamy toaletę, jaka będzie ilość wody, którą spuścimy, żeby tę toaletę potem przetkać, jaką ilość energii jesteśmy w stanie zużyć, tak? Ile musimy wyprodukować, uczymy się racjonować żywność. To wszystko ma na celu nauczenie nas życia w warunkach pewnych niedoborów. To jest niezwykle, niezwykle istotne, bo popatrzmy na to w ten sposób. Jestem na Marsie, muszę stworzyć coś z niczego, to co chociażby wszelkiego rodzaju też zawody robotyczne w kontekście recyklingowym też mają znaczenie. My na przykład w European Rover Challenge też takie konkurencje w tym roku miały miejsce. Po co? Po to, żeby nauczyć się coś z czego, co posiadamy, stworzyć coś nowego, tak? Więc uczymy się naprawiania. Jeżeli mówimy o tym, że są potrzebni inżynierowie w misji, to są potrzebni niezwykle, ale też pamiętajmy o tym, że osoba, która na przykład jest lekarzem, jest psychologiem na misji, jest astrobiologiem, też musi mieć umiejętność poradzenia sobie, bo co będzie, jeżeli na przykład wszyscy załogi zginą, a zostanie sama, tak? Więc oczywiście scenariusze w niektórych misjach analogowych na przykład robi się scenariusze śmierci jakiegoś członka z załogi. I na przykład łączy z tym, że astronauci uczą się usuwać ciało w sposób bezpieczny w procedurach. To jest niesamowicie istotne, no bo nie mogą pozostać z ciałem kolegi, koleżanki w czasie misji, bo to też jest kwestia zagrożenia epidemicznego i biologicznego dla reszty załogi. Więc ktoś powiedział, że to są takie zabawa w kosmos. Ja bym powiedział, że to jest absolutnie nie zabawa w kosmos. To jest bardzo często poważne, znaczy zawsze, ale bardzo często bardzo poważne awarie, które musimy sobie poradzić. Uczymy się rozwiązywać problemy, uczymy się takiego ćwiczenia zadaniowego. To jest też niesamowite, jak się obserwuje załogę w habitacie, jak dostają task, dostają zadanie, które jest wymaga od nich działania, to na przykład widzimy, kiedy wykształca się lider w tym zadaniu, kiedy ktoś ma większą wiedzę, kiedy ktoś decyduje, bo na przykład inni w stresie nie mogą podjąć decyzji, a on w tym momencie podejmuje decyzję i nie czeka już na zdanie innych, bo wie, że to uratuje ich wszystkich. Każdy, kto wychodzi z takiej misji, wychodzi no, trochę odmieniony.
Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Trendy z sieci.
Kamil Wszołek, Radio Kraków, Maciej Myśliwiec, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, program Trendy z sieci. Rozmawiamy o analogowych misjach kosmicznych i kobietach w kosmosie. Jutro kończy się misja Demeter, to przypomnę pierwsza w Polsce i druga w Europie żeńska analogowa misja kosmiczna. W skład załogi wchodzą studentki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jakich efektów spodziewamy się po tej misji?
No, spodziewamy się dobrych efektów. Przede wszystkim nasze studentki, które realizują te badania też w ramach naszego koła naukowego astrobiologii, Astrobio AGH, są też uczestniczkami projektu Uniwersek, Europejskiego Uniwersytetu dla Ziemi i Ludzkości, w którym AGH uczestniczy. Będą analizowały badania, które pozyskały w zakresie właśnie roślin, o których wcześniej mówiłem, a potem w zakresie skanowania twarzy, bo te kwestie limfatyczne są prowadzone, badania przy użyciu skanera, żeby zobaczyć różnice w składzie tutaj biologicznym, hemobiologicznym i będą przygotowywały z tego odpowiednie opracowania naukowe, które będą potem opublikowane. To też będzie element ich dalszej kariery naukowej. Jak tylko będą te opracowania, będziemy je oczywiście publikować, prezentować. Chodzi nam o to, żeby każda misja wynosiła walor naukowy, tak? To jest niezwykle istotne, bo każde takie zadanie, każde wytworzenie nowej technologii, każde wytworzenie nowego rozwiązania w kontekście technologii, to jest coś, co za chwilę może pomóc ludziom na górze. A nawet jeżeli nie teraz pomoże, pomoże za 10-15 lat, kiedy na przykład polecimy na Marsa. Więc żyjemy w niesamowicie ciekawych czasach. Teraz jak rozmawiamy, Orion Artemis 1 jest najdalszym statkiem w historii, tak? Jest 430 tysięcy kilometrów od Ziemi. Pokazuje zdjęcia Księżyca i Ziemi na jednym zdjęciu i siebie, robi sobie selfie. To wszystko znaczy, że wrócimy za kilka lat na Księżyc, a pamiętajmy o tym, że w środę, 7 grudnia, będzie 50. rocznica startu ostatniej misji na Księżyc, Apollo 17. Od 50 lat człowiek nie opuścił orbity, a nagle się okazuje, że wróci, 11 grudnia wróci Artemis na Ziemię. Zobaczymy podsumowanie 27-dniowej misji i Artemis 2 już będzie załogowy, więc w ciągu 2 lat człowiek wróci w okolice Księżyca. Jest nadzieja, że w ciągu najbliższych 5 lat wyląduje i tutaj wisienka na torcie, mówi się, że pierwszym człowiekiem będzie kobieta.
Mamy szansę, że Polak poleci w kosmos.
Czy to jest też jakoś mobilizujące, że taka sytuacja jest teraz?
Powinienem powiedzieć, że tak, bo ja wierzę, że oczywiście wybór drugiego polskiego astronauty, no przecież wszyscy mówią, że pierwszego, bo Mirosław Chmielewski był kosmonautą, tak? Ale pierwszego ESA, astronauty ESA jest bardzo inspirujący dla wszystkich studentów, którzy studiują technologie kosmiczne i wierzę, że najbliższy rok rekrutacja w kontekście technologii kosmicznych realizowanych w Polsce pokaże ten taki boom dzięki Słowoszowi. Równocześnie pamiętajmy o tym, że kosmos staje się, no właśnie szukam dobrego słowa, ale chyba staje się popularny w kontekście nauki, dlatego że pozycja Polski też w kontekście przygotowywania rozwiązań dla kosmosu jest coraz silniejsza. Polski przemysł kosmiczny, polska nauka, polska edukacja pokazuje i wybór akurat Polaka jako rezerwowego astronauty też to pokazuje, że Polska w ciągu ostatnich 10 lat, które spędziła w ESA, zrobiła bardzo duży postęp i każdy, kto obserwuje polski sektor kosmiczny przez ostatnie 15, 20, 10 lat, może powiedzieć, że to ten taki wielki skok Neil Armstronga, to u nas to było to ostatnie 10 lat, bo polskie firmy liczą się bardzo w tej chwili na rynku europejskim, a ESA potrzebuje tych, nie tylko europejskim, bo też pamiętajmy o tym, że współpracują z NASA i Polacy też pracują w NASA i w JPL, czy gdziekolwiek indziej na ważnych stanowiskach. To pokazuje, że możemy stworzyć, możemy wykształcić świetnych specjalistów, oni mogą polecieć w kosmos i być w tych misjach najważniejszych później. Czy w Artemis? No tego jeszcze nie wiemy, tak? To bardziej, tutaj wszyscy mówią, że jest rezerwowym astronautą Polak, ale pamiętajmy o tym, że portfolio misji ESA będzie się cały czas rozszerzało, więc pierwsi w kolejce będą ci rezerwowi właśnie i oni już pokonali te 20 tysięcy innych kandydatów. Oczywiście każde kolejne osoby też będą się kształciły i aplikowały, ale te osoby, powiedzmy ci zapasowi, będą na pierwszym miejscu. Znam kilka kandydatek, które kandydowały w tej edycji. Nie dostały się jakby do tego finału, ale też już wiem, już powiedziały wprost, że przy kolejnej rekrutacji już będą wiedziały, na co zwrócić uwagę, jak się do tego przygotować, będą lepiej przygotowane, będą bardziej doświadczone naukowo, organizacyjnie, więc będą oczywiście też startować i wierzę, że im się uda.
Może też w misjach analogowych.
W misjach analogowych. Każdemu, kto myśli o technologiach kosmicznych, o studiowaniu technologii kosmicznych, zachęcam też do myślenia o realizowaniu swoich badań właśnie w ramach misji analogowych, bo to jest zupełnie inny rodzaj badań niż za biurkiem, czy nawet laboratorium. Tak? To jest zupełnie inne otoczenie, inny charakter. Myślę, że warto misje analogowe i inwestować w misje analogowe, stąd chociażby jako Centrum Technologii Kosmicznych w naszym budynku w przyszłym roku otworzymy nasz własny habitat, po to, żeby tych misji realizować jeszcze więcej.
A ile tych habitatów jest w Polsce?
Dwa w Polsce są w tej chwili. Analog Astronaut Training Center, który realizuje właśnie misję Demeter, i Lunares, który też aktualnie realizuje misje na przemian marsjańskie i księżycowe. Akurat nasi studenci i studentki z AGH uczestniczą i w jednej, i w drugiej lokalizacji w misjach. Niedawno jedna nasza tutaj studentka wróciła z Księżyca wróciła i to też jest ciekawe, bo uczestnicy misji mają możliwość oczywiście tam slotów na kontakty z rodziną, tak jak prawdziwi astronauci, nie? I dostawałem maile z Księżyca od niej na przykład, więc w cudzysłowie oczywiście, ale gdzieś komunikowaliśmy się w różnych tematach i pisała, że przesyła jakiś tam dokument. Ja mówię, że pierwszy dokument, jaki dostałem właśnie z Księżyca, więc to jest oczywiście, to jest arcyciekawe. Sam bardzo chcę się wybrać na analogową misję kosmiczną, wierzę, że w przyszłym roku mi się to uda właśnie, bo dla wszelkich badań, które robimy, to też i społecznych, i psychologicznych, i edukacyjnych też, to będzie miało bardzo duże znaczenie, żeby też wiedzieć, jak lepiej kształcić później tych studentów i przemy do przodu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Moim i Państwa gościem był Maciej Myśliwiec z Centrum Technologii Kosmicznych AGH, a słuchali Państwo programu Trendy z sieci w Radiu Kraków. Kamil Wszołek, do usłyszenia.